Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Jakie wyzwania stoją przed medycyną paliatywną w Polsce? Jak rozmawiać z chorymi w stanie terminalnym i jak pomóc ich rodzinie? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszej audycji. Adriana Andrzejewska, zapraszam. W Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej i Hospicjum 2017. Specjaliści wymieniali się doświadczeniami. Można też było poznać nowinki techniczne, które być może staną się przyszłością w walce z nowotworami.
Stanisław Kuch. Współpracuję z profesorem Rulichem Warnke. To jest urządzenie do terapii nowotworów skóry i tkanki podskórnej, czyli nowotwory piersi, czerniaki, głowy i szyi. Z pozytywnym skutkiem były robione próby również na nowotwory wątroby, trzustki, jak również prostaty. Mam pełną satysfakcję uczestniczyć w zabiegach na nowotwory piersi na Ursynowie w klinice profesora Zbigniewa Noweckiego. Działanie urządzenia najprościej można powiedzieć, że łączy w sobie dwie metody. Metodę elektroporacji. Elektroporacja polega na tym, że do organizmu wprowadza się impulsy wysokiego napięcia. To są impulsy 1000 V, które trwają bardzo krótko. To jest 110-tysięcznych sekundy. Po tych impulsach otwierają się te, które są i dodatkowo jeszcze otwory w błonie komórkowej po to, żeby mógł wejść tam chemioterapeutyk. Wcześniej, przed tymi impulsami trzeba wprowadzić do organizmu chemioterapeutyk.
Czyli przez tą metodę po prostu lepiej wnika ta chemia, tak, do komórek?
Pozwala. Elektroporacja polega na tym, że chemioterapeutyk wnika bezpośrednio i bardzo szybko do komórki. W momencie, kiedy wniknie, a ustają impulsy, otwory zamykają się i to jest koniec komórki nowotworowej.
Można powiedzieć, że to jest właśnie przyszłość walki z nowotworami?
To jest przyszłość. Muszę powiedzieć, że już w Polsce, Wrocław na przykład, klinika chorób płuc i tam nowotwory płuc. Wiadomo, jak dziesiątkuje ludzi choroba nowotworów płuc. Ordynator szpitala podjął decyzję, żeby zastosować do leczenia nowotworów płuc, czyli bez otwierania klatki piersiowej. Od strony pleców specjalnymi elektrodami, to są takie igły, one będą bardzo długie i wkuć się do odpowiedniego miejsca w płucach, żeby zniszczyć to. Skuteczność tego, jak wykazuje literatura światowa, sięga 90%.
Jak przyznają osoby działające w obszarze medycyny paliatywnej, w Polsce jest w tym zakresie coraz lepiej, choć nadal jest sporo do zrobienia.
Mamy około 500 ośrodków, mamy około 500 specjalistów medycyny paliatywnej.
Profesor Jacek Łuczak, założyciel hospicjum Palium w Poznaniu.
I co bardzo ważne, coraz większą liczbę pielęgniarek, specjalistek. Program, który się rozwija i trochę też Ministerstwo Zdrowia się dołożyło, że zwiększyło stawkę na oddziały. Ciągle za mało jest tych pieniędzy na hospicjum domowe, gdzie 30% chorych czeka w kolejce i nie doczekuje tego momentu, kiedy może być objęta opieką i umiera. To wszystko jest tym jak gdyby takim sygnałem, że z tą opieką się dzieje w Polsce dobrze. Mogłoby jeszcze lepiej się dziać.
Jacek Kubiczak, dyrektor Hospicjum Światostolnia. Od tego roku jest lepiej, opieka paliatywna w całym kraju została doceniona, jak gdyby te nakłady finansowe z Narodowego Funduszu są troszkę większe, także jest lepiej, idzie wszystko w dobrym kierunku.
W tej chwili trzeba się zastanowić nad tym, jak pomagać chorym, którzy są w szpitalach, którzy nie mają opieki paliatywnej hospicyjnej, gdzie lekarze często stosują jeszcze bardzo intensywną terapię, nie zawsze słusznie. Nie zawsze rozpoznają, że taki chory zbliża się do śmierci. Te warunki umierania są trudne i myślę, że taki program trzeba jeszcze w Polsce rozwijać, żeby ci wszyscy, którzy mają cierpienie, którzy mają ten trudny okres życia, żeby mieli tą wszechstronną opiekę, która uwzględnia nie tylko ciało, nie tylko psychikę, nie tylko opuszczenie, samotność, ale i duchowość tych chorych, jak tych, którzy się nimi opiekują.
Profesor Zbigniew Bohdan z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.
Istnieje niebezpieczeństwo, w której duchowość opieki paliatywnej może być zastąpiona czystą profesją. Widzimy to, idzie to z Europy Zachodniej, że w Holandii może być duchowny, który przychodzi do człowieka niewierzącego jako kapłan niewierzących, że obowiązek towarzyszenia umierającym nakazuje sprowadzić kogoś, to jest jego wyznania. Ponieważ narasta pokolenie ludzi areligijnych, więc przychodzi na to miejsce psycholog i tak dalej i jego pewnie postrzeganie świata będzie trochę inne niż to, które my uprawiamy. Myślę, że to będą jakieś regionalizmy. Boję się też, że może tam przeważyć ekonomia, że będziemy szukali prostych, łatwych rozwiązań, nie za drogich, po to, żeby powiedzieć, coś robię, ale niekoniecznie to coś jest dobre dla pacjenta. To jest ucinanie godzin psychologa, skracanie czasu i zmniejszanie pieniędzy na tą sferę jakby niewyliczalną. To, co możemy zrobić aparaturą i tak dalej, to są oczywiście bardzo potrzebne i konieczne rzeczy. Natomiast ta bliskość jest trochę pochodną tego, co my robimy dla ducha, a o tym się trudno gada.
Jakie są te największe wyzwania na najbliższy czas? Czego brakuje?
No więc po pierwsze, myślę, że programy we wszystkich uczelniach polskich dla szkolenia tych, którzy będą się chorymi w przyszłości zajmować, to powinny być ujednolicone i wzbogacone. Co jest bardzo ciekawe, że Unia Europejska niestety bardzo odstaje od Polski, jeżeli chodzi o nauczanie medycyny paliatywnej na uniwersytetach. Nie ma obowiązku. I to się bardzo niekorzystnie odbija, bo niektórzy rektorzy przystosowują nasz program do programu Unii Europejskiej. My mamy szkolenie od 90 roku w Poznaniu, Anglia od 86. Natomiast w Unii Europejskiej pojedyncze uniwersytety w Europie, 27 krajów, mają 2 czy 3. I to jest klęska. Poza tym nie ma pieniędzy na inwestycje. Trochę jest z programu Unii Europejskiej dla szpitali regionalnych, gdzie ktoś jest częścią szpitala regionalnego i się rozbudowuje. Nasze hospicjum, które szkoli najwięcej osób w Polsce, w Poznaniu, jest w szpitalu nadregionalnym i dlatego nie możemy dostać pieniędzy z Unii Europejskiej. I to są takie właśnie różne przeszkody, co zrobić, żeby dostać pieniądze. Mamy projekt, mamy przygotowane wszystko. Są kolejki do 30 chorych czekających, którzy nie powinni czekać. I to są w Polsce te sytuacje, że za mało jest łóżek w medycynie paliatywnej. No i trzecie, że za niskie są liczba kontraktów w opiece domowej dla chorych, bo większość chorych chciałaby być do końca swoimi bliskimi w domu właśnie, gdzie mają swój świat, swoje tradycje, każdy sprzęt. Łatwiej mieć osobę bliską w domu. My co prawda dostawiamy łóżka dla tych chorych, którzy chcą, żeby ktoś jeszcze przy nich był, ale to nie jest to samo jak być w domu. Także myślę, że tutaj to są takie te trzy wyzwania.
Tomasz Krzysztyniak, przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu.
Czy jest wystarczająco dużo tych pielęgniarek właśnie, które przychodzą do domów, czy trzeba czekać na tą pomoc?
No tutaj dotykamy takiego problemu, jakim jest limitowanie świadczeń. W Okręgu Toruńskim, którego reprezentuje to hospicjum, jest wystarczająca ilość świadczeń i ilość pielęgniarek. W toruńskim hospicjum pracuje w tej chwili 10 pielęgniarek, każda ma pod opieką 12-15 pacjentów, no może w okresie wakacyjnym i urlopowym jest trochę więcej, ale jest to wystarczająca ilość na objęcie pacjentów opieką, jest to zgodne z normami.
A jak pan tak rozmawia z koleżankami, kolegami w kraju, wszędzie jest tak dobrze, czy jednak są z tym problemy?
No słyszymy, że nie zawsze jest tak fajnie, że jest duże obciążenie pracą. Musimy też spojrzeć na to trochę z innej strony. To nie jest żadną tajemnicą, że ilość pielęgniarek w kraju nieustannie maleje. Średnia wieku pielęgniarki na dzień dzisiejszy to jest około 50 lat i trzeba wiedzieć, że praca ponad czas, który jest przeznaczony na pracę, czyli realizowanie świadczeń ponad 8 godzin pracy dziennie, a w hospicjum to i tak uważam, że jest bardzo dużo, ponieważ pacjenci są bardzo wymagający, jest niekorzystna zarówno dla samych pielęgniarek, jak i dla pacjentów. Zdarza się tak, że pielęgniarki świadczenia opieki paliatywnej realizują jako zadanie dodatkowe do swojej podstawowej działalności. Chcielibyśmy, żeby to było inaczej, żebyśmy mogli objąć opieką większą ilość pacjentów, wtedy moglibyśmy zatrudniać pielęgniarki, dla których byłoby to główne miejsce pracy.
Mimo problemów hospicja starają się zapewnić chorym jak najlepszą opiekę.
Najważniejsze rzeczy: spokój, komfort, poprawa jakości życia w tych ostatnich dniach. Ma na to wpływ wszystko właściwie, zarówno opieka lekarska, pielęgniarska, warunki socjalne, lokalowe, opieka duchowa, psychologiczna, jest cały szereg czynników wpływa na tą poprawę jakości, łącznie z rehabilitacją, jaką mamy na oddziale stacjonarnym.
Państwo też się starają, żeby ci ludzie nie czuli się tacy wykluczeni, różne organizują dla nich pikniki, nie leżą tylko w salach?
Nie leżą. Na miejscu mamy salę taką dziennego pobytu, mamy fontannę na zewnątrz, gdzie jeżeli pogoda służy, to też są imprezy, są kawa, ciasto, spotkania raz w miesiącu są takie tematyczne. Także staramy się, żeby oni byli aktywni, cały czas nie tylko leżeli w łóżkach, ale w miarę swojej możliwości, żeby też się poruszali i czuli się potrzebni.
Pamiętam takiego pacjenta, który nawet rzeźbił u Państwa, prawda? Tam pasje niektórzy rozwijają jeszcze cały czas u Was.
Tak, był pacjent, który wyrzeźbił dla oddziału hospicyjnego płaskorzeźbę, głowę Jezusa Chrystusa. Została po nim jak gdyby pamiątka, niestety już go nie ma, ale ale pamięć o nim jest.
Duże znaczenie mają także wolontariusze, prawda? Państwo ich mają sporo i państwo ich szkolą odpowiednio, żeby właśnie byli z tymi chorymi.
Tak, wolontariusze przechodzą szkolenia, bo nie każdy ma predyspozycję, żeby być wolontariuszem. Oni przebywają z chorymi, czytają, rozmawiają, wychodzą z nimi na zewnątrz, także są bardzo, ta praca wolontariuszy bardzo potrzebna jest nam też.
Cały czas trwa taki nabór wolontariuszy?
Tak, można przyjść do koordynatora wolontariatu, są testy najpierw, później rozmowa z psychologiem, także ten proces rekrutacyjny trwa cały czas, zawsze można przyjść i spróbować zostać wolontariuszem w hospicjum.
A jakie trzeba warunki spełnić? Jaką trzeba być osobą, jakie cechy charakteru, żeby podołać po prostu?
Przede wszystkim trzeba mieć empatii, dużo empatii, życzliwości, uśmiechu. Oddać coś z siebie dla drugiego człowieka, dla pacjenta.
Staramy się łagodzić pewne objawy, które niestety u kresu życia tym pacjentom towarzyszą. I tutaj nie ma jakichś spektakularnych wyleczeń, ale zespół stara się, żeby pacjent w tej ostatniej drodze nie cierpiał, żeby był jak najdłużej z rodziną, żeby stworzyć takie warunki pacjentowi w domu, żeby jak najdłużej w swoim środowisku domowym mógł przebywać i dopiero w momencie, kiedy stajemy się niewydolni, mówię my, ale patrzę tutaj od strony pacjenta i rodziny, kiedy nie można sprawować tej opieki do końca w warunkach domowych, przyjmujemy pacjenta do hospicjum stacjonarnego.
Potrzeby człowieka, który staje się niedołężny przez swoją chorobę, niezdolny do samoobsługi, zgodnie z tym taką piramidą potrzeb Masłowa, idą na podstawy tego, czyli naprzód trzeba zapewnić to wszystko, żeby chory miał kogoś, kto się nim opiekuje jak najlepiej, jest przygotowany do tego. Może to być pielęgniarka hospicjum domowego, która uczy rodziny, czyli tą pierwszą linię opieki. Następnie musi być lekarz, pielęgniarka, żeby uśmierzyli dolegliwości, te, które można uśmierzyć, żeby poprawić jakość życia chorego. To jest takie bardzo modne hasło i nie wszyscy wiedzą dokładnie, o co chodzi, ale chodzi o to, żeby chory mimo tego ciężkiej choroby miał jak największą ulgę w cierpieniu i żeby zapobiegać narastaniu cierpienia przez szybkie wprowadzenie leczenia, przez szybkie wprowadzenie właściwego leczenia, również w warunkach domowych. To chodzi o profilaktykę odleżyn, to chodzi również o to, żeby jakże odleżyny są, żeby właściwie leczyć, żeby ból leczyć, żeby łaknienie upośledzone, nudności, wymioty i inne objawy, których jest bardzo wiele. Poza tym, żeby chory czuł się bezpiecznie, to znaczy musi być całodobowy kontakt z osobami, które zajmują się takim chorym w domu, żeby zawsze ktoś mógł przyjechać, pomóc, jak jest trudna sytuacja, posiedzieć z chorym, z rodziną, żeby chory miał zachowaną autonomię. To znaczy, żeby nie dał sobie narzucać różnych sposobów postępowania, które są dla niego niewygodne, niechciane, żeby on poza tym, można było z nim rozmawiać otwarcie na temat jego sytuacji, a poza tym, żeby miał również pomoc psychologiczną, żeby miał rehabilitację, jeżeli się uda ból uśmierzyć, chory może nadal być uruchamiany, jak również, żeby miał swojego jak gdyby opiekuna duchowego. To są bardzo dobre księża, ale też cały personel musi mieć, wolontariat tu ma również bardzo ważne znaczenie. Wolontariusz ma często więcej czasu, ochoty na wysłuchanie człowieka cierpiącego, żeby mu towarzyszył, a więc towarzyszenie chorym. No i poza tym, żeby wspierać tych, którzy się opiekują, bo oni też cierpią. Oni cierpią z wielu powodów, że nie wszystko się osiągnęło, że coś się zawiniło w tej opiece, że można było jeszcze taką czy inną sposób leczenia zastosować, że chory będzie umierać, się martwią. To są te wielkie problemy często w komunikowaniu się i utajaniu tej prawdy, odczytywaniu z niewerbalnych znaków, bo ktoś mówi, że zobaczy, że jeszcze wszystko będzie dobrze, a przy tym ma minę bardzo ponurą. I pewne niewerbalne oznaki, tak jak mówi Goffin, życie jest teatrem, czyli każdy zakłada maskę. Żeby rzadko zakładać maski, a raczej z troską i empatią rozmawiać z człowiekiem cierpiącym i chorym.
Rodzinie jest ciężko, stąd jeżeli pacjent przebywa na oddziale, nie ma wyznaczonych pór odwiedzin. Ta rodzina może być cały dzień przy chorym, może mu pomagać w czynnościach pielęgnacyjnych, w karmieniu. Jeżeli ten stan jest na tyle poważny, rodzina też może być w ciągu nocy, także to nie ma żadnych obwarowań. wręcz wskazane, żeby ta rodzina przy pacjencie była. Zawsze to jest najbliższa rodzina chorym i jest mu lżej na pewno.
Henryk Zamorski, organizator konferencji, którego mama zmarła na raka, gdy miał 18 lat.
Często ten chory już pogodził się z losem, z tą sytuacją, natomiast to oddziaływało zawsze na całą rodzinę tego chorego odchodzącego, można powiedzieć, z tego świata. Ważne jest w tych momentach właśnie to, żeby cały szereg osób, z którymi się styka, były do dyspozycji, do pomocy, do takiej po prostu ludzkiej, życzliwej opieki, tak, że słuchaj, to jest jakiś etap życia, jesteśmy do dyspozycji, możemy cię wspierać, a ty musisz być mocny, twardy i przyjąć tą rzeczywistość, po prostu barki.
ta rodzina przechodzi pewne przeszkolenie.
Taka jest rola personelu medycznego, pielęgniarskiego, który udaje się do takiego domu. Jednym z głównych zadań spoczywających na pielęgniarce jest edukacja rodziny, pokazywanie, jak sobie radzić w sytuacjach trudnych, jak pomagać pacjentowi. Pielęgniarka ma obowiązek przychodzić do pacjenta nie mniej niż 2 razy w tygodniu. Nie jest w stanie u tego pacjenta przebywać 24 godziny na dobę i tą lukę między wizytami a czasem wolnym musi wypełniać rodzina, musi współpracować. Dopiero wówczas będzie ta opieka naprawdę kompleksowa, czyli rodzina jest uczona, jak zmieniać opatrunki, jak zmieniać pozycję w łóżku, jak rozmawiać z pacjentem. Pielęgniarki są dostępne pod telefonem, więc są takimi konsultantami na bieżąco, jeżeli coś potrzeba. Rodzina jest nierozłącznym elementem tego procesu sprawowania opieki nad pacjentem nieuleczalnie chorym.
Kiedyś nie było psychologów, nie było opieki paliatywnej sensu stricte. Można powiedzieć, że ona funkcjonuje od, no można powiedzieć, kilkudziesięciu lat. W tym byłym, minionym, powiedzmy, okresie, no trzeba powiedzieć wprost, nie było tego wsparcia, tak? Dziś można powiedzieć, że są całe zespoły budowane w hospicjach, opiece, powiedzmy, tutaj terminalnej. Jest wsparcie psychologiczne, jest wsparcie rodziny, przygotowanie, jest wsparcie duchowe, czyli księży. Myślę, że tutaj jest cały cykl ludzi życzliwych, pomocnych, od których można czerpać przede wszystkim wiedzę, doświadczenie i no, pomóc samemu sobie chyba, bo najbardziej potrzebuje wbrew pozorom wsparcia osoba, która opiekuje się w tym ostatnim okresie chorą terminalnie, tak? Czyli onkologicznie, która no, można powiedzieć, że przebywa z pacjentem, jest wypalona. To dotyczy również zawodu pielęgniarek, tak? Zespołu pielęgniarek, które no, można powiedzieć, przy każdej czynności, również tej trudnej, zawodowej są przy pacjencie.
No właśnie, mówił pan, że kiedyś tego nie było, teraz to już jest, teraz się uczy rodziny, prawda, z jednej strony jak opiekować się tym chorym tak fizycznie, ale też wskazuje się im, no jak sobie z tym poradzić psychicznie, bo to jest równie ważny aspekt. Z pana perspektywy, co jest najtrudniejsze właśnie w tej sytuacji, żeby też wspierać tego chorego, żeby mieć na to siłę?
Największym jest szok, informacja, tak, że powiedzmy osoba bliska już nie wyjdzie, prawda, z tej placówki zdrowotnej i kwestia pogodzenia się, że jednak no, życie musi trwać dalej, prawda? Że musimy przygotować się na funkcjonowanie bez tej ukochanej, bliskiej osoby, że pomimo, że życie nam się, powiedzmy, tutaj wręcz można powiedzieć pod stopami zapadło i tak dalej, to jednak trzeba funkcjonować i jest to jakaś kolej rzeczy. Myślę, że takie wsparcie psychologiczne jest bardzo ważne i niedocenione, ale również ważne jest dla pacjenta samego chorego, gdzie w bardzo wielu przypadkach właśnie słyszałem o fachowców, którzy mówili wprost, jeżeli nawet jest choroba nowotworowa wyleczona, jest zaleczona czy wyleczona w jakimś stadium i tak dalej, jeżeli przychodziły dramatyczne, powiedzmy, momenty, na przykład wypadek w rodzinie, ktoś zginął, czy powiedzmy jakieś inne drastyczne, ktoś stracił wszystkie pieniążki i tak dalej. Okazało się, że nawrót choroby następował gwałtownie, dosłownie w przeciągu 2-3 tygodni, miesiąca. Ta osoba zapadała ponownie na chorobę i był to stan już nie do wyprowadzenia. Także psychologia jest, myślę, że takim fundamentem niedocenianym przez wiele lat właśnie, jeżeli chodzi przede wszystkim o onkologię. Natomiast no, stany terminalne, no, trzeba się pogodzić, że w określonym stanie ostatnich 2-3 tygodni osoba powinna przebywać pod fachową opieką w hospicjach, w których po prostu jest aparatura, są lekarze, jest personel, no i cudowna opieka, a nasza obecność, powiedzmy, i bycie z tą osobą chorą jest dla niej bardzo ważne. No i dla nas również, że możemy stopniowo w dość komfortowych warunkach no, odnaleźć się w tej trudnej rzeczywistości.
A czy chory powinien wiedzieć o swoim stanie zdrowia, czy lepiej pewne rzeczy przed nim ukryć?
Ja myślę, że w sposób racjonalny, rzetelny to powinno być, podobnie jak lek, diagnozowane i podawane w jakimś stopniu sukcesywnie. Myślę, że od razu nie można powiedzieć choremu, że nie ma szans, że powiedzmy wyleczenie jest niemożliwe. Tym bardziej, że no, mówi się, że wiara czyni cuda, prawda? I ta wartość psychologiczna jest bardzo ważna i myślę, że nie można pozbawiać nadziei żadnego chorego, prawda? Aczkolwiek z drugiej strony trzeba mu uświadomić, że no, sytuacja jest trudna, dramatyczna, no i warto uporządkować swoje sprawy, że tak powiem, rodzinne, organizacyjne, domowe, pozostawić po sobie, jak to się mówi, czystkę, tak, aby w sytuacji skrajnej ci następcy nie mieli żadnych problemów, tak, czy większych problemów. Także to są bardzo indywidualne sprawy, ale mówię, z własnego doświadczenia wiem, że dla mnie był ogromny szok, kiedy przez przypadek dowiedziałem się o dramatycznej sytuacji mojej osoby najbliższej. Chodziło o mamę i nie ukrywam, że no, musiałem jej powiedzieć, bo widziała, jak zmienił się mój drastycznie stan osobowy. Musiałem jej powiedzieć, co się rzeczywiście stało, a ja po prostu zostałem przypadkowo poinformowany o jej stanie zdrowia, tak, i perspektywach kilku miesięcy życia. No i właśnie, i tutaj okazało się, że ta siła i wola życia do mojej pełnoletności, bo takim to było okresie, no spowodowała, że szukała wszelkich środków, sposobów na funkcjonowanie do 18 mojego roku życia i wbrew, można powiedzieć, diagnozom i wszystkim innym orzeczeniom lekarskim, po prostu to uczyniła i żyła zamiast 3 miesiące, 4 lata.
Piotr Petrykowski, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
A dla chorego lepiej, żeby pewne rzeczy przed nim ukrywać, czy żeby szczerze z nim rozmawiać i po prostu z nim być w tych trudnych chwilach i wspierać?
Uważam, że należy mu szczerze powiedzieć, dlatego że to on powinien dokonać pewnych wyborów, także i odniesienia do tego, jak dalej chcę, czy co dalej chcę z sobą zrobić. Nie myślę tutaj o jakichkolwiek rozwiązaniach terminalnych. Myślę tutaj także i o spojrzeniu na swoje dotychczasowe relacje z samym sobą i z innymi, z bliskimi. Czasami z tymi, z którymi było nam właśnie bardzo dobrze, a czasami z tymi, z którymi coś nas poróżniło. Może to także pozwoli nam na taką refleksję, na zbliżenie się do tych innych. Uważam, że powinniśmy mieć świadomość tego, przed czym i tak nie uciekniemy. Więc ukrywanie czegoś, co i tak jest częścią, czy czekającą nas chwilą, nie ma żadnego sensu.
No a jak powiedzieć to choremu? Bo to nie jest łatwe, prawda? Powiedzieć, umierasz.
Właściwie muszę mieć świadomość tego, że umieram od samych narodzin. I to jest to, co właśnie dlatego tutaj między innymi obecność nauk o wychowaniu i nie tylko. Jeżeli mamy tę świadomość, to w końcu w pewnym momencie mogę powiedzieć, możesz jeszcze coś zmienić, możesz poprawić jakość swojego życia, możesz być z nami, odejdziesz tak, jak każdy z nas odejdzie. Nie dotknęło ciebie nic innego, nic, co by nie dotknęło każdego człowieka. W związku z tym jest tylko kwestia, czy nadal, żebyś nie stracił tej chęci życia, umierasz, cierpisz, ale cały czas możesz w tym życiu uczestniczyć. Jesteś nam potrzebny.
No i też masz szansę z pewnymi rzeczami się pogodzić, pewne rzeczy uporządkować.
Dlatego, choć zabrzmi to paradoksalnie, ale ta świadomość tego, że każda chwila może być tą ostatnią chwilą, wcale nie jest czymś determinującym czy wyznaczającym bezsens, a nie, właśnie wzmacniającym nam korzystem z każdej chwili życia, ale nie w takim hedonistycznym rozumieniu, tylko tak, żeby być jego aktywnym uczestnikiem, tak żeby zmieniać siebie, tak żeby zmieniać każdego innego, bo każdy inny zmieniony zmienia mnie, a zatem jak zmieniam siebie, to zmieniam cały świat.
Często pojawiają się zarówno wśród chorych, jak i wśród rodzin, na początku jak się dowiedzą o takiej diagnozie, takie pytania, dlaczego, jakiś taki bunt.
To jest chyba naturalne, to znaczy jest w nas zwierzę, które się broni, które mówi, właściwie niczego nie spowodowałem, co by stanowiło o tym, żeby mnie ukarać. Ta kara wydaje mi się za duża, niesprawiedliwa, nie w porę, może gdyby. Takie handlowanie. Pisał o tym Kübler-Ross, ustalając swoich tych 5 punktów dotyczących reakcji człowieka na stres, na zdarzenie niekorzystne, ale także na wiadomość, że no, czas nasz jest policzony. Tam najciekawszy jest 5. punkt, w którym my albo się spotkamy w prawdzie dotyczącej choroby, relacji z bliskimi, albo będziemy udawać, że to nas nie dotyczy i że może nie stresujmy chorego, może nie mówmy mu jeszcze, że jak bardzo jest chory i że czas jego jest policzony. W tej sytuacji pozbawiamy się wspomnień, pozbawiamy się takich porządnych spotkań, w których możemy powiedzieć o swojej bliskości, o tym, jak ten człowiek był dla nas ważny, no bo on będzie się bał o tym mówić, a my będziemy się bali go zranić i to zawiśnie zawsze pośrodku.
Czyli jednak szczerość, nie ukrywanie przed chorym tego, w jakim jest stanie.
Pewnie tak, ale nie na siłę. To znaczy, ja to nazywam zasadą plastra, że ja przyklejam się do tego pacjenta i mówię mu tyle, ile on może znieść. Pacjenta, rodziców, otoczenia. Oni też powinni być kluczem do tych właściwych rozmów z chorym. Czyli ja nie mogę mówić dziecku o jego stanie i głęboko informować bez udziału rodziców. Jeśli oni będą oporowali, jeśli będą niechętni do takich rozmów, to ja będę mógł tylko bronić się w ten sposób, że opieka paliatywna nie kłamie. Czyli jeśli dziecko zada mi wprost konkretne pytanie, to ja na ile pozwala mu świat jego pojęć, będę próbował tłumaczyć, ale mówiąc prawdę, bo za nami, za opieką paliatywną nie ma już nic dalej. Jesteśmy ostatnią forpocztą medycyny. No, ale my nigdy nie wiemy, czy to, o co on pyta, jest tylko poprawnością, czy to jest realna potrzeba. I bywają pacjenci, którzy domagają się prawdy, ale jest im trudno z nią żyć, więc to jest zawsze jakieś wypośrodkowanie dobra. I wszelkie kodeksy medyczne mówią, masz mówić prawdę, nie kłamać i tak dalej, ale też dodają, jeśli to nie uderzy w pacjenta, jeśli to nie spowoduje pogorszenia jego stanu, czyli nadal to jest kwestia wyboru opiekuna czy lekarza, jaką drogą kierować się.
Jesteśmy tutaj wśród różnych urządzeń, które mają ułatwić choremu, które mają pomóc w tym aspekcie fizycznym, ale równie ważny jest aspekt ten duchowy.
Za każdym razem ta duchowość jest trochę rozmową ze sobą. To my jesteśmy na jakimś etapie swojej drogi. Na tym etapie rozważamy, co nas może spotkać i trochę ta nasza wspinaczka jest zbiorem doświadczeń z różnych rozstań. Rozstajemy się z rodzicami, stajemy się sierotami, rozstajemy się z przyjaciółmi. Niedawno miałem 40-lecie mojego zakończenia studiów, 20 kilku kolegów już nie żyje i na mszy, kiedy wymienialiśmy ich nazwiska, to było też jakieś wspomnienie wspólnego czasu. Jeśli człowiek rozsądnie myśli o swoim życiu, to on wie, że musi szanować każdą chwilę. Trochę za Tertulianem przeszłość nie istnieje, przyszłość niepewna. Skup się na tym, co masz w tej chwili. To daje godne, poczciwe życie, które możemy wspominać, żeśmy niczego nie zaniedbali. Naszym życiem w tej chwili rządzi pośpiech. To dotyczy płytkości spotkań, to dotyczy jakości rozmów, różnych rzeczy, które dzieją się jakby mimo. A potem zostają refleksje, żeśmy mogli coś zrobić inaczej. Mogliśmy tego człowieka, nie wiem, uściskać, powiedzieć nam jemu, że był nam bliski, że to było dla nas ważne. Co człowiekowi o tym, że niosą za nim poduszkę z medalem? Natomiast myślę, śmierć czyni nas trochę smutnymi. Ubywa jakiś fragment naszej historii, naszych wspomnień, naszych wspólnych chwil. I w tym względzie może trzeba szanować to, co mamy teraz.
Zapominamy o tym, że cierpienie, choroba jest częścią naszego życia, no i w końcu także i śmierć jest częścią naszego życia. Zapominając o tym, nie zwracamy uwagi w wychowaniu, w przygotowywaniu człowieka, w jego rozwijaniu, rozwoju. Zapominamy o tym, że właściwie powinniśmy go przygotowywać do tego, że on cały czas żyje i cały czas może być aktywny. Jeżeli będziemy o tym pamiętali, to z cierpieniem, z bólem, z chorobą, także i ze stratą, bo często to jest to uczestnictwo, łatwiej nam jest sobie dać radę. Wbrew pozorom, i mówię to nie tylko jako pedagog, ale także i jako człowiek różnorako doświadczony.
Dzisiaj mamy taką tendencję na przykład w wychowaniu dzieci, że nie bierze się je na pogrzeby, że one nie uczestniczą, tak jak kiedyś były te wielopokoleniowe rodziny i dzieci obserwowały na przykład, jak babcia, dziadek umierali w domu. Dzisiaj tego nie ma.
Dzisiaj nie ma. Jakby próbujemy coś ukryć, coś, co jest tak oczywiste. Staramy się to przykryć różnego rodzaju, przepraszam za porównanie, suplementami, różnego rodzaju banerami, dekoracjami. Mamy się uśmiechać i mamy się cieszyć. Oczywiście, że tak, tylko cieszmy się życiem, a śmierć, choroba jest częścią naszego życia. Więc potrafmy się także i cieszyć tym, że jest to nasze doświadczenie.
Myślę sobie, że ten pacjent otoczony rodziną, bliskimi, otoczony atmosferą modlitwy, że jest jakaś wspólnota, która o nim dobrze myśli, zagrzewa go do walki, jest pewnie silniejszy niż ktoś, kto pozostaje samotny i nie ma motywacji. To z całą pewnością to widujemy na co dzień przy pacjencie. Natomiast my możemy się pewnych rzeczy nauczyć, rozmawiając do nich przygotować. Możemy rozważać warianty, które nam się przydarzą i poinformować bliskich, jakbyśmy chcieli to zrobić, w jaki sposób przeżyć. To jest pewnie jakaś szersza rozmowa. Pamiętam jakąś konferencję, gdzie profesor mówiła, porozmawiajcie z bliskimi, jak mają się zachować, gdybyście stracili mowę, możliwość komunikacji i tak dalej. Jakie są wasze poglądy na ten temat? My unikamy tematu śmierci jako tabu. I przez to nie jesteśmy przygotowani. Ona zaskakuje niejako ze zdziwieniem w środku drogi. To tabu śmierci dotyczy bardzo różnych rzeczy. Cywilizacyjnie staramy się pomóc tym, którzy są w cierpieniu, więc próbujemy niejako zastąpić różne czynności, które powinni oni sami zrobić. to dobre pożegnanie wynika między innymi na tym, że coś mnie dotyczy osobiście, to są moje przeżycia, to ja coś utraciłem. Powstaje dziedzina stosunkowo młoda w obrębie pedagogiki specjalnej, która się nazywa tanatopedagogika, czyli przygotowanie dzieci do tego, żeby widziały powszechność śmierci i w jakimś sposób były do niej przygotowane. Rzecz, która dotyczy każdego z nas i jest pewnie jedną z ważniejszych naszych spraw, właściwie jest pomijana we wszystkich aspektach. Trochę to też jest zagadywanie przez rodziców. Jeśli dziecko zapyta o jakąś poważną rzecz, najczęściej mówi się odwracając uwagę, bo to jest znowu trochę, co ja mam na ten temat do powiedzenia, a ja staram się tego unikać, odrzucając, że to może nie jest temat na teraz, tylko na kiedyś.
Jak można pomóc tym rodzinom?
Myślę, że trzeba pokazać im sens. To odejście, ta choroba jest z jednej strony doświadczeniem, z drugiej strony jest pewnego rodzaju ubogaceniem, dlatego że my sami, jako uczestniczący, czy współtowarzyszący osobie chorej, czy nawet umierającej, także i możemy w sobie znaleźć sporo refleksji nad tym, po co robimy, dla kogo robimy i że to wszystko właśnie wbrew pozorom ma sens. Wydawałoby się, że śmierć odbiera sens całej aktywności. Nie. Śmierć i umiejętność znalezienia się w tej chwili, bycia razem w tej chwili, jest właśnie przejawem dostrzeżenia wartości całego swojego życia.
Czasem tak jest właśnie, że te rodziny nagle się bardziej scalają właśnie w obliczu takiej trudnej sytuacji.
Tak, bo to jest moment, w którym możemy sobie wszyscy razem spotkać się bardzo umownie, ale zadawać sobie te pytania o te wszystkie dobre nasze chwile, o te wszystkie chwile, w których byliśmy, czy jesteśmy razem i znajdować w nich właśnie tę umiejętność cieszenia się. Kiedy próbujemy to zakryć, czy sprowadzić to na niedobre określenie, do takiej halloweenizacji śmierci czy cierpienia, wtedy po prostu rzeczywiście w tym momencie, w trudnym momencie stajemy na skraju przepaści i nie potrafimy sobie zupełnie z tym dać radę. My musimy po prostu mieć świadomość od początku aż do końca, jesteśmy uczestnikami naszego życia i to też jest część naszego życia. Tak jak padający deszcz, tak jak spotkanie radosne, tak samo i każde chwile cierpienia i bólu są częścią naszego życia i po prostu musimy być do nich przygotowani tak jak swoiście posiąść umiejętność pisania tych literek alfabetu, z których składa się cała ta skomplikowana opowieść o naszym życiu.
Myślę, że gdybym miał coś poradzić, to więcej współczucia i emocji uczuciowych jakiś jest w milczeniu niż w gadulstwie. Wtedy pokazuje jakby, że i ja mam z tym problem, że i dla mnie to jest jakiś element cierpienia, że nie ma sytuacji, którą moglibyśmy opisać jako standardową. Zawsze jest to jakaś indywidualna historia dotycząca konkretnego dziecka, konkretnego dorosłego, kontekstów rodzinnych, historycznych i jakiś. Więc ta lekcja do przerobienia jest zawsze czymś bardzo indywidualnym. W tym jakby obszarze opieka paliatywna, niezależnie kim jesteśmy w tym ruchu, jest lekcją unikalną, gdzie ktoś odchodzący może ci powiedzieć, jak to będzie z tobą. Możesz się od niego bezpośrednio nauczyć. Ksiądz Kaczkowski nieżyjący, czy jacyś inni, mówią, że w tym momencie, kiedy on odchodzi, to jest jakby najprostszy, najszybszy SMS do nieba. Ja tu jestem, coś robię, bo ten człowiek przed chwilą był z nami, jeszcze go trzymamy za ciepłą rękę, a już może staje przed kimś, kto decyduje i podsumowuje jego życie.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję, Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia.
I've seen the nations rise and fall. I've heard their stories, heard them all. But love's the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cool. It's over, it ain't going any further. And now the wheels of heaven stop. You feel the devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder. Now we don't let children anyhow. I've seen